Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Dzisiejszy odcinek nagrywam dopiero teraz, chociaż zbierałam się do tego nagrania już od bardzo, bardzo długiego czasu. Mam też bardzo dużo doświadczeń, jeżeli chodzi o wnioskowanie do konkursu Pro 5. Mam też dużo takich przemyśleń, jak można ten konkurs zmienić i co można z nim zrobić. Teza, którą stawiam, jest taka, że konkurs Pro 5 nie jest dostosowany do potrzeb i możliwości organizacji pozarządowych. Ja uważam, że ten konkurs powinno się zmienić, że powinno się zmienić zasady tego konkursu. Może ktoś tego wysłucha, może coś się z tym dalej stanie. Zobaczymy. Ten odcinek będzie się składał z dwóch części. W pierwszej części opowiem Ci, jakie są zasady wnioskowania do konkursu Pro 5, czy co do tej pory było możliwe. Mówimy o latach do 2023 roku. Też jest taki regulamin na 2024 rok. A w drugiej części dzisiejszego nagrania opowiem Ci, jak ja wnioskowałam do konkursu Pro 5, na co udało mi się pozyskać środki i na co nie dostałam dofinansowania z różnych przyczyn. Opowiem Ci też o tych przyczynach, bo dzięki temu może Twoje wnioski będą lepsze, a na pewno nie popełnisz tych błędów, które ja popełniłam. Ten odcinek będzie taki troszkę dłuższym odcinkiem, przekrojowym, omawiającym to zagadnienie w taki bardzo szczegółowy sposób. Wskakujemy do części pierwszej. Co to jest za konkurs i na co można otrzymać środki? Jeżeli rozwiniemy skrót Pro 5, to otrzymamy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. To jest program prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Poszukajcie sobie w internecie informacji. Tam się dzieją obecnie bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Został wymieniony dyrektor. Anulują już ogłoszone listy rankingowe, aby je ponownie po dwóch dniach znowu przywrócić do łask. Więc tutaj zapraszam wujek Google czy inna przeglądarka, z której korzystasz, na pewno Ci pomoże w tym temacie. I to był w 2023 roku i tak jak powiedziałam, jest ciągle w takiej formie zaplanowany na 2024 rok konkurs, który zakładał, że Twoja organizacja pozarządowa może uzyskać dotację w wysokości do 10 tysięcy złotych w trzech obszarach. Jeden obszar to jest pomoc doraźna, drugi obszar to życie publiczne i trzeci obszar to członkostwo. Zaraz szczegółowo Ci opowiem, z czym to się je, a jeżeli mówimy o jeszcze takich formalnych aspektach, to standardem teraz jest, że każdy wniosek jest oceniany przez dwie osoby. W Pro 5 jest inaczej. Ze względu na to, że mówimy o bardzo małych dotacjach w niewielkiej wysokości i mówimy też o takim szybkim trybie oceny wniosku, bo NIW ma na ocenę wniosku zgodnie z regulaminem 14 dni, to te wnioski były oceniane przez jedną osobę i najczęściej to byli pracownicy Narodowego Instytutu Wolności. Oni oceniali te oferty i wskazywali, że na przykład wniosek jest dobry i może być dofinansowany, albo że środki się nie należą ze względu na... I tutaj w drugiej części podcastu opowiem Ci, jakie były przyczyny odmowne, jeżeli chodzi o ten konkurs. Musisz wiedzieć też, że w 2023 roku konkurs trwał bodajże od marca do połowy grudnia i na ten konkurs, na te 10 tysięcy złotych dla jednego podmiotu zaplanowano 3,5 miliona złotych. Co w prostym przeliczeniu, w prostej matematyce wskazuje na to, że NIW zaplanował dofinansowanie około 350 projektów. Jeszcze taka wskazówka, ten konkurs też jest inny, dlatego że każda organizacja pozarządowa mogła złożyć po jednym wniosku w każdym z obszarów. Jeden wniosek na pomoc doraźną, jeden na życie publiczne i jeden na członkostwo, co oznacza, że każda organizacja pozarządowa z tego konkursu mogła uzyskać do 30 tysięcy złotych. Liczbowo rozkłada się to tak, że jeżeli mówimy o pomocy doraźnej, to zostało złożonych 1307 wniosków. To są dane z NIW-u za 2023 rok. Życie publiczne to 278 wniosków, a członkostwo to 59 wniosków. No i już odkrywam karty, co oznaczają te takie skróty, co należy rozumieć przez te obszary. No więc według regulaminu pomoc doraźna była tylko wydatkowana na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych. No i tutaj było najwięcej złożonych wniosków, ale też najwięcej odmów, ponieważ NIW w bardzo taki specyficzny sposób rozumie to, co oznacza nagła potrzeba organizacji, czym jest nieprzewidziana sytuacja i co to znaczy, że coś ma istotny wpływ na skuteczność działania organizacji. Opowiem Ci o tym, bo ja tutaj się z wieloma rzeczami nie zgadzam i uważam, że pomoc doraźna powinna być bardziej dostępna dla organizacji pozarządowych, bo to jest ważne, żeby organizacje pozarządowe, którym zepsuje się komputer, nawet jeżeli to jest stary komputer, mogły zawnioskować o zakup nowego komputera, który jest im potrzebny do działalności. Kolejny obszar to życie publiczne. I życie publiczne to jest taki obszar, w ramach którego można było wnioskować o środki na pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, ale tylko w takich wydarzeniach, które są istotne z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja. I w pierwszej edycji ProPiątki, na przykład tutaj moja zaprzyjaźniona, taka znajoma organizacja była na konferencji technologicznej w Hiszpanii. ProPięć zapłaciło za ich pobyt i przelot na tą konferencję. Kolejne regulaminy też bardzo mocno doprecyzowywały te zapisy i na przykład w tym momencie już się pojawia zapis na przykład, że to nie mogą być imprezy turystyczne, że to nie mogą być płatne wydarzenia. Tam jest dużo różnych obwarowań. I w związku z tymi obwarowaniami liczba złożonych wniosków pokazuje, że ten priorytet powoli przestaje być atrakcyjny dla organizacji pozarządowych. Warto też dodać, że jeżeli mówimy o wydarzeniach ogólnopolskich, to przeważnie jest tak, że organizator pokrywa nocleg, jeżeli to jest wydarzenie dwudniowe. Czasami też zdarza się tak, że są pokrywane koszty dojazdu. No a jeżeli nie są zwracane te koszty dojazdu, to tak naprawdę mówimy o kwotach rzędu wysokości 100-200 zł. To prawda jest taka, że czasami prościej jest wydać 400 zł nawet z własnych środków, aniżeli przechodzić całą procedurę wnioskowania o dotację i rozliczania tej dotacji w wysokości 400 zł. Tutaj nie wiem, co musiałoby się stać, żeby opłacało się wnioskować o udział w wydarzeniu o randze ogólnopolskiej. No moim zdaniem to się po prostu nie opłaca, chyba że mówimy o wydarzeniach wielodniowych, i w tym momencie wchodzą też koszty noclegu. Tak, wtedy to się opłaca, bo wiadomo, że te noclegi, jak i wszystkie usługi, diety i koszty wyżywienia, no to po prostu kosztuje w tym momencie. Jeżeli mówimy o trzecim obszarze, obszarze członkostwo, to są środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym. Tutaj można wydać środki na składki członkowskie, na koszty uczestnictwa w posiedzeniach i w innych wydarzeniach tych organizacji parasolowych. I bardzo ważne też jest to, żeby te organizacje parasolowe, te organizacje zrzeszające, organizacje międzynarodowe poruszały kwestie istotne zarówno z widzenia punktu sektora pozarządowego, lub aby to było związane z branżą, w której działa organizacja. Tu tych wniosków jest bardzo mało, mówimy o liczbie 59 złożonych wniosków. Niestety NIF nie podaje statystyk, ile wniosków w jakim obszarze zostało dofinansowanych. Myślę, że tutaj może warto by było taką statystykę zrobić. Też to jest taki bardzo specjalistyczny kawałek i bardzo wąski. Jeżeli mówimy o organizacjach pozarządowych, które działają na arenie międzynarodowej, czy są członkami tych międzynarodowych organizacji parasolowych, to tu z kolei wydaje mi się, że to jest taki bardzo ważny aspekt. Pytanie jest takie, czy w tym momencie 10 tysięcy jest kwestią wystarczającą i czy na przykład to, że można złożyć tylko jeden wniosek, nie powoduje tego, że na przykład w ramach tego jednego wniosku trzeba zaplanować działania na cały rok. Przy ograniczeniu czasowym możliwości realizacji projektu do 3 miesięcy, może się okazać, że na przykład składamy na walne zebranie członków w czerwcu, potem na składkę członkowską, którą opłacamy w maju. No i tyle, a jeżeli są już jakieś na przykład wydarzenia podsumowujące czy integrujące w listopadzie, no to w tym momencie jakby nie mogę dofinansować mojego udziału w tym wydarzeniu, dlatego że wyszłam poza 90 dni realizacji projektu, no i jakby no nie mogę tego połączyć. Tego nie wiem, tak jak mówię, to są bardzo specjalistyczne tematy i bardzo mało jest złożonych wniosków w tym obszarze. Jeszcze z takich ciekawostek, tak jak mówiłam, nie podano ilości przyznanych dotacji w poszczególnych obszarach, ale podano ogólną ilość dotacji, jeżeli mówimy o 2023 rok. Przyznano 439 dofinansowań, z czego blisko 1/4, bo aż 97, było dofinansowań w województwie mazowieckim. Potem cała reszta plasuje się dużo, dużo dalej. Małopolskie 48 wniosków, śląskie 44 wniosków, wielkopolskie 45 wniosków. Najmniej wniosków przyznano w województwie lubuskim 5, świętokrzyskim 6, warmińsko-mazurskim 9. Tutaj można jeszcze doliczyć opolskie 8 złożonych wniosków. Myślę, że wyniki dają bardzo mocno do myślenia, a teraz opowiem Ci o mojej historii wnioskowania do PRO 5 i może to trochę wyjaśni Ci, dlaczego jest tyle przyznanych dotacji i dlaczego tak właśnie rozkładają się wyniki, jeżeli mówimy o przyznane dotacje. No więc, jeżeli mówimy o mojej historii wnioskowania do PRO 5, to ja głównie wnioskowałam do tego obszaru pierwszego. Mówię o wsparciu doraźnym. Nagłe, nieprzewidziane wydarzenia skutkujące wpływem na możliwość działania organizacji. Nie aplikowałam o działania międzynarodowe, nie aplikowałam do trzeciego obszaru, do możliwości pokrycia udziału mojej organizacji w pracach organizacji międzynarodowych. W tym trzecim obszarze nie wnioskowałam, no bo moje organizacje nie są członkami stowarzyszeń międzynarodowych. Jeżeli chodzi o drugi obszar, to tak jak mówię, biorąc pod uwagę czas poświęcony na aplikowanie o środki, to wolę wydać z własnych pieniędzy to 100-200 zł na bilet do Warszawy na wydarzenie, które mnie naprawdę interesuje, a nie boksować się z całą procedurą przyznawania i rozliczania dotacji. W 2024 roku, jeżeli konkurs ruszy w podobnej formie, chciałabym spróbować zaaplikować o możliwość udziału w wydarzeniach, w międzynarodowych konferencjach fundraisingowych, bo bardzo mnie ten obszar interesuje, a no niestety jakby tutaj te koszty wyjazdu, to te konferencje nie są dofinansowane i tutaj mówimy o kosztach wyjazdu rzędu 5-6 tysięcy złotych, więc to już jest gra warta świeczki. Mam taki plan, będę próbowała to robić, co wyjdzie, zobaczymy. Jeżeli chodzi o ten priorytet pierwszy, to praktycznie już od samego początku otworzenia tego konkursu ja sobie go testowałam i dostałam dotację na, to znaczy ja dostałam dotację na jedno działanie z kilku złożonych wniosków, ale znajome organizacje pozarządowe też dostały dotacje i zaraz Wam opowiem na co. Jeżeli o mnie chodzi, to ja dostałam dotację w 2022 roku, kiedy wybuchła pandemia COVID i nagle się okazało, że brakuje wszystkiego. Brakuje rękawiczek, maseczek, przyłbic. To było zaraz na samym początku pandemii, kiedy jeszcze można było chodzić w przyłbicach, można było chodzić w różnego typu samodzielnie uszytych maseczkach. No i jakby były też te nakazy związane z tym, że trzeba w tym chodzić. Nie za bardzo osoby wiedziały w ogóle, czy ta pandemia naprawdę jest groźna, czy jest niegroźna, jak to wszystko działa. Myśmy wtedy mieli taki pomysł na to, żeby kupić drukarkę 3D i drukować te przyłbice. I wtedy złożyłam szybciutko wniosek, otrzymaliśmy dotację na zakup drukarki 3D i ja tą drukarkę kupiłam i wydrukowaliśmy ponad 500 przyłbic, które rozdaliśmy innym organizacjom pozarządowym. Tutaj mówię szczególnie o tych organizacjach na przykład pracujących z osobami znajdującymi się w kryzysie bezdomności, albo z innymi osobami, które nie miały takiej możliwości zakupu maseczek, a te osoby też potrzebowały pomocy. Także to było takie fajne doświadczenie. Naprawdę wtedy ten projekt był pomocny. Obecnie mam kilka pomysłów na wykorzystanie drukarki 3D. Z czym to się będzie jadło? Jak się uda, to zobaczymy, bo ta drukarka ciągle jest w organizacji, ciągle działa i ciągle jest wykorzystywana, ale w takim mniejszym stopniu. Drugi wniosek, o którym wiem, że organizacja dostała środki z Pro 5 na wsparcie doraźne, to okazało się, że w jednej z fundacji trzeba wyremontować dach. Remont dachu to wtedy, bo to też już było dawno, to był koszt około 40 tysięcy złotych. Ta organizacja dostała z NIW-u na zakup materiałów 10 czy tam 15 zebrała w ramach działań fundraisingowych, a kolejne 15 to była praca osób i ta praca została wykonana w formie wolontariackiej. Udało im się to połapać. To było bardzo, bardzo dawno i tak naprawdę wtedy jeszcze nie musieli udowadniać, że była jakaś burza, że piorun uderzył, że dach cieknie. No to się po prostu stało i mają teraz dach, przez który nie cieknie woda. Kolejny wniosek, na który wiem, że organizacja pozyskała środki, ja konsultowałam ten wniosek, to było na wsparcie koordynacji wolontariatu podczas wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku. To był też taki czas wiosenny, luty, marzec, gdy okazało się, że do Polski napływa bardzo duża fala uchodźców, no i nasze służby nie są przygotowane, żeby zająć się tymi wszystkimi osobami, żeby się nimi zaopiekować. I tu nasze, tak jak pamiętacie, z pewnością nasze polskie społeczeństwo wykazało bardzo dużą taką wolę pomocy, ale trzeba było tą wolę pomocy koordynować, żeby pomoc była celowana, czy żeby pomoc odpowiadała potrzebom osób, żeby nie było tak, że wszyscy robią to samo. Koordynacja pomocy i organizacja też działań wolontariackich powodowała też to, że były wykluczone pewne takie sytuacje ryzykowne. No bo jeżeli mamy organizację, która koordynuje usługi noclegowe w danym mieście i która jest polecana przez Urząd Miasta i która wiadomo, że robi dobrą robotę i dba o tych ludzi, to zmniejsza ryzyko, że osoby na własną rękę na przykład wsiadają do samochodów nieznajomych osób, które obiecują, że im dadzą nocleg, no a potem to się może kończyć różnie, szczególnie jeżeli mówimy o kobietach i dzieciach. Więc tak, to było przyznane, ten wniosek był przyznany. Jak tak sobie myślę o tych działaniach, to tutaj warto zauważyć, że te dwa wnioski to były takie działania szokujące, bo zarówno i pandemia, i wybuch wojny, czy agresja 24 lutego na Ukrainę, to były takie wydarzenia, które no, były szokujące. Nikt nie przypuszczał, że coś takiego może mieć miejsce i że to się stanie. Jeżeli mówimy o naprawie dachu, to to naprawdę było dawno i to był taki początek funkcjonowania programu, a wiadomym jest, że na początkach funkcjonowania pewnych programów dotacyjnych można sobie pozwolić na więcej. Tak samo na końcu, kiedy trzeba na przykład do końca roku wydać środki, to wtedy są zgody na wydatkowanie tych środków w taki sposób bardziej otwarty. Teraz opowiem Ci o paśmie moich porażek po to, abyś nauczyła się i abyś nie popełnił moich błędów. Pierwszym takim porażkowym wnioskiem to było w momencie, w którym założyłam fundację. No i okazało się, że mam możliwość podpisania umowy na koordynację dużego projektu prowadzonego przez inną organizację, ale musiałabym też podpisać umowę RODO. No i wiadomo, to był 2021 rok, bardzo młoda organizacja, 2 miesiące, no ale ja mam doświadczenie w realizacji projektu, więc miałam obiecaną tą umowę, z tym, że musiałabym zakupić komputer, taki komputer, którego właścicielem będzie organizacja. No nie miałam tych pieniędzy prywatnie, więc zastanawiałam się, skąd mogę pozyskać środki. I dla mnie to była sytuacja, której nie byłam w stanie przewidzieć, bo nie przypuszczałam, że będę mogła podpisać taką umowę, że mówię o odpłatnej działalności statutowej oczywiście i że będę musiała też podpisać umowę RODO, co wpływa na to, że muszę mieć sprzęt, którego właścicielem jest organizacja pozarządowa. Oczywiście NIF mi napisał, że mogłam się przygotować szybciej, bo chęć podpisania umowy dało się przewidzieć, no i że po prostu komputer mi się nie należy, bo też nie posiadam takiego komputera. Gdyby moja młoda, mówię, 2-miesięczna organizacja posiadała swój komputer i on się popsuł, to tak wtedy środki by mi się należały. Do dyskusji, ja uważam, że te szczególnie młode organizacje pozarządowe, takie miesięczne, 2-miesięczne, powinny mieć konkurs, w którym mogą zakupić komputer, tak aby nie pracować na prywatnym sprzęcie i aby działania organizacji były zgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych, to by się trzeba było zastanowić, jak to zrobić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, no bo powstaje rocznie około 6 tysięcy organizacji. Gdyby każdy chciał kupić komputer, no to cały konkurs byłby poświęcony na kupowanie komputerów dla organizacji. No a jak wiemy, część z tych 6 tysięcy nowo powstałych organizacji nigdy tak naprawdę nie zacznie działać. Tak było z komputerem. Próbowałam też wnioskować, bo w pewnym momencie się okazało, że bardzo dużo ludzi do mnie dzwoni, pyta, więc był mi potrzebny aparat telefoniczny. Okazało się, że niestety też nie mogę zakupić tego aparatu telefonicznego, bo to jest działanie, które nie jest działaniem nagłym i nieprzewidzianym i że co prawda ma to wpływ na skuteczność działania organizacji, ale mogę sobie to zaplanować w ramach na przykład jakiegoś wniosku, na które będę pozyskiwać środki. Kolejna taka techniczna rzecz to mam organizację pozarządową, której zepsuł się posiadany przez nią aparat fotograficzny i ten aparat fotograficzny jest wykorzystywany do realizacji płatnych zleceń, mówię o odpłatnej działalności statutowej, ale też jest wykorzystywany do zajęć. Tu się okazało, że z kolei też te aparaty były nowe, bo to taki stosunkowo nowy sprzęt i okazało się, że nie możemy, NIF nie zezwala nam na zakup aparatów, dlatego że nie przedstawiliśmy z serwisu dokumentu poświadczającego, że tych aparatów nie opłaca się naprawiać. Akurat to była taka sytuacja, że to była już te ostatnie dni na przyznawanie dotacji, bo to był grudzień, ten sprzęt się popsuł pod koniec listopada. No i nie było możliwości, żeby uzyskać taki papier z serwisu, dlatego że serwisy fotograficzne, wszyscy ci, którzy wiedzą jak to działa, to jest co najmniej tydzień, 2 tygodnie taki aparat trzeba wysłać do tego serwisu, potem zanim się go dostanie z powrotem razem z opinią serwisową, to jest procedura, która trwa co najmniej 2 czy 4 tygodnie, o ile nie dłużej. Jeżeli masz sprzęt, którego Twoja organizacja jest właścicielem, to po prostu musisz pamiętać, że to nie jest tak, że napiszesz, że ten sprzęt się popsuł, tylko musisz mieć zaświadczenie z serwisu o tym, że tego sprzętu nie da się naprawić. W przypadku komputerów, które jeszcze jedna organizacja próbowała wymienić, Okazało się, że oni mieli co prawda papier z serwisu stwierdzający, że już nie opłaca się naprawiać komputerów, ale niestety na tym papierze było napisane, że to są komputery stare. Tutaj okazało się, że NIF uważa, że skoro komputery były stare, to wnioskodawca mógł przewidzieć, że one się popsują. Też się dotacje nie należy, bo to nie jest wsparcie nagłe, to nie jest nieprzewidziana sytuacja i tutaj trzeba się zastanowić, i to jest taki apel do osób z NIW-u, jeżeli są rzeczy, które działają dobrze, na przykład mój obecny komputer ma 3 lata już, działa świetnie, no ale pytanie jest takie, czy to już jest stary komputer, czy to jeszcze nie jest stary komputer? No i kiedy ten komputer będzie starym komputerem, tak żeby NIW mógł mi napisać, że mogłam przewidzieć, że on się prędzej czy później zepsuje? Bo ja uważam, że ten komputer mi posłuży jeszcze przez co najmniej kolejne 3-4 lata, no ale czy 5-letni komputer, czyli za rok, czy to już jest stary komputer? Jakby tutaj to jest bardzo nieprecyzyjne, bardzo niejasne. Ta nieprecyzyjność i niejasność też na przykład została pokazana w ocenie wniosku. Jedna organizacja wnioskowała o zakup Xera. I to jest takie miejsce, taka placówka, w której są wymagane papierowe dokumenty. Te dokumenty też są kierowane dla osób przychodzących nieodpłatnie. No i to Xero jest potrzebne. I pierwsza uwaga była taka, że właśnie po pierwsze nie było papieru z serwisu, no więc jak ten wniosek został poprawiony i został dosłany papier z serwisu, to nieopatrznie wpisano, że to Xero, które tam pracowało, miało 15 lat. I NIF oczywiście napisał, że to Xero było stare i mogliśmy przewidzieć, że ono się prędzej czy później popsuje, ale prawda jest taka, że dobre Xera, szczególnie te stare Xera, no to one miały taką żywotność. Miały żywotność po 10, 15, 20 lat, niektóre Xera jeszcze ciągle działają. I tutaj też, no jakby, dlaczego mam planować, jeżeli moje Xero działa, nawet jeżeli jest stare, jeżeli jest 10-letnie, to dlaczego mam planować zakup kolejnego Xera, skoro ono działa? I ono może podziałać jeszcze 5-10 lat, a może też zniszczyć się czy zaprzestać działalności po pół roku. No jakby tutaj to jest nieprzewidywalne i ja uważam, że te nieprzewidywalne zepsucia się sprzętu nie powinny być uzależnione od tego, czy sprzęt jest młody czy stary, bo to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To zachęca organizacje do tego, żeby kupowały sprzęt na zapas, a wiemy, że jakby żyjemy w takich czasach, że kupowanie czy planowanie w 2024 roku zakupu komputera, bo nasze komputery na przykład mają po 2-3 lata i mogą się za niedługo popsuć, może się skończyć tym, że ten komputer z 2024 roku będzie za 2 lata już stary, czy tam nawet za rok i może się okazać tak, że nie da się wgrać jakiegoś programu, bo coś tam się nie update'uje. I jakby tu są różne sytuacje. Moim zdaniem kupowanie sprzętu na zapas jest marnotrawieniem środków i to jest niezgodne z zasadami takiej polityki zrównoważonego rozwoju. NIF uważa inaczej, NIF uważa, że powinnam kupować rzeczy na zapas i z nich korzystać, a jeżeli zepsuje mi się nowa rzecz, to wtedy mogę próbować pozyskać środki z Pro 5 na wymianę tej rzeczy. No i jeszcze jedna taka ciekawostka. Organizacja, która też próbowała, tam się popsuły komputery, ale do swojej bieżącej pracy potrzebowała oprogramowanie Adobe. To jest organizacja, która gazetę wydaje. Chcieli zakupić w listopadzie, czy tam październik, listopad jakoś tak było, roczną licencję programu Adobe, bo to się tak kupuje. No więc oczywiście, co im NIF napisał? NIF im napisał, że roczna licencja programu Adobe jest niekwalifikowana, dlatego że w tym roku, w którym oni wnioskowali, to jeszcze można wydawać środki przez 2 miesiące. Okres użytkowania programu wychodzi poza okres realizacji projektu i dotacja się nie należy. To już jest troszkę bardziej zasadne, dlatego że to jest zgodne z ustawą o finansach publicznych. Jakby zasada jest taka, że środki publiczne służą, mogą być wydatkowane w okresie projektu. Pytanie jest takie, czy to ma sens? Ja tego nie wiem. To już jest bardziej taka kwestia dyskusyjna i do przemyślenia. Ostatnie moje doświadczenie z wnioskowaniem do Pro 5. wracamy już z tej takiej sytuacji, wychodzimy z tych takich sytuacji sprzętowych i wskakujemy znowu w sytuację agresji Rosji na Ukrainę. No i wtedy w Katowicach była taka sytuacja, że było bardzo dużo osób czekających na dworcach, przesiadających się, wsiadających w pociągi i naprawdę jak kiedyś szłam tym dworcem, to po prostu... To było niesamowite, ile ludzi czekało, ile ludzi było głodnych, ile ludzi po prostu siedziało na podłodze i potrzebowało pomocy. Była to sytuacja nagła, nieprzewidziana, więc pomyślałam, że możemy zakupić maszyny do szycia, zakupić materiały i szyć worki, do których będziemy kupować jakieś takie słodkie dodatki, soczki dla dzieci, zrobimy zbiórkę maskotek, żeby każdy taki dzieciak, który przyjechał z Ukrainy bez niczego, mógł dostać fajny worek z maskotką, z jakimiś kolorowankami, kredkami i z jakąś taką słodką przekąską. Okazało się, że tutaj z kolei tak, szycie worków było sytuacją nagłą, zbiórka publiczna ok, ale już nie wolno było kupować rzeczy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy, no bo to nie jest wsparcie dla organizacji, tylko to jest wsparcie osób fizycznych, czyli beneficjentów organizacji. I znowu, czy to ma sens? Ja tego nie wiem. Na całe szczęście jakby te sytuacje wojenno-workowe są już za nami. Mam nadzieję odpukać, że już więcej nie będzie takich potrzeb. No ale wtedy to było potrzebne i nie było szans na pozyskanie tej dotacji. Podsumowując moje doświadczenia z Pro 5, wydaje mi się, że najwięcej potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce jest związanych z zakupem, z wymianą, z posiadaniem sprzętu. Ten sprzęt się naprawdę bardzo często psuje. Mogę próbować wnioskować w innych konkursach grantowych o zakup tego sprzętu z odpowiednim wyprzedzeniem, ale biorąc pod uwagę konkurencję w konkursach, to realia są takie, że tego nie da się wcześniej zaplanować, nie da się tego wcześniej przewidzieć. Ja na przykład, jeżeli mówimy o takim konkursie, który dofinansowuje działania organizacji, to jest Pro 1A i do Pro 1A składam wnioski od samego początku. Po około 10 złożonych wnioskach dopiero teraz jedna z organizacji otrzymała dotację i to był wniosek, który w podobnym kształcie składaliśmy przez 3 lata. To znaczy on był złożony, odrzucony, poprawiony, złożony w roku kolejnym, odrzucony, poprawiony, złożony w zeszłym roku i w zeszłym roku otrzymał dotację. I też uważam, że tutaj należy to rozpatrywać raczej w kategoriach cudu, aniżeli jakiejś takiej możliwości zaplanowania tej dotacji. Tak jest w działaniach dotacyjnych. Jeżeli mówimy też o działaniach dotacyjnych, bardzo duża ilość konkursów grantowych w ogóle nie zezwala na zakup sprzętu. Ten sprzęt jest problemem i on jest potrzebny do działania organizacji i tutaj na pewno NIF powinien coś zmienić. Pytanie jest takie, czy będzie chciał ruszyć regulamin konkursu, który już jest zaakceptowany na 2024 rok. Ja tego nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże. Może się okazać, że w tym roku też konkurs będzie działać na podobnych zasadach. Mam tylko nadzieję, że osoby sprawdzające będą bardziej otwarte na potrzeby organizacji i naprawdę nie będą robić kwadratury koła. Są oczywiście nadużycia, są różni cwaniacy, ale no po prostu nie róbmy też z organizacji pozarządowych złodziei, którzy chcą ukraść te 10 tysięcy, bo to tak nie jest, tak? Dobra, o czym jeszcze musicie pamiętać? Tak jak mówię, mam nadzieję, że na dniach ogłoszą konkurs. Mam nadzieję, że będziecie do niego wnioskować z sukcesem. Pamiętajcie też, że jeżeli NIW wam odpisze, że nie, że to się nie nadaje, to wtedy możecie wejść w tą ofertę i ją poprawić i złożyć ponownie. A tak poza tym, życzę wam tego, żebyście nie musieli wnioskować do propiątki, żeby wasze organizacje były takie bogate i zasobne, żebyście mieli sprzęt, którego potrzebujecie do działania i żeby on się wam nie psuł. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, poleć go osobie, której może on pomóc w działalności społecznej. Cześć i do usłyszenia. dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.